pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam w imieniu swoim i dzisiejszych gości. To profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor Maciej Goniszewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Witam panów bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Panowie, dzisiaj porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, o tym, co mówi prezydent Trump, czy za dużo mówi, czy za mało, czy to tylko straszenie, czy może coś więcej. Za niespełna tydzień, 20 stycznia, zaprzysiężenie prezydenta, ale jego wypowiedzi już w trakcie kampanii i teraz po wygranych wyborach przed zaprzysiężeniem, no są, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne, albo może inaczej, bardzo mocne. Z tych ostatnich to Trump zapowiedział, że no być może nawet siłą chciałby przejąć Grenlandię, kontrolę nad tą największą wyspą. Z wcześniejszych zaczął mówić o Kanadzie jako 51. stanie Ameryki. Kanał Panamski powinien być kontrolowany przez Amerykanów, jak kiedyś był. I to tylko takie wybrane wypowiedzi prezydenta elekta. Czy to są takie kapiszony, takie przygotowanie do tego, żeby te negocjacje, które będą prowadzone i w sprawie Grenlandii, i w sprawie Panamy, i w sprawie Europy chociażby, i ceł, które no być może się pojawią, być może nie. Czy to jest już takie poważne ostrzeżenie do przywódców innych krajów? Będę z wami ostro rozmawiał. Pan profesor Piotr Mickiewicz na początek.
Ja bym to rozdzielił. Przede wszystkim Trump bardzo radykalnie, owszem, wypowiada się na temat konieczności osiągania przez Stany Zjednoczone swoich interesów strategicznych.
I w tym nie ma nic złego.
I w tym nie ma nic złego. Gwoli ścisłości przypomnę, że w trakcie pierwszej kadencji to właśnie polityka Trumpa i udzielenia pożyczki autonomii grenlandzkiej, w zasadzie rządowi Królestwa Danii via za jej pośrednictwem autonomii grenlandzkiej, spowodowało, że tak naprawdę chińskie inwestycje w tym regionie autonomicznym zostały de facto skasowane. Także to jest jakby powrót do tej wizji, gdzie Trump mówi bardzo wyraźnie: Stany Zjednoczone mają być hegemonem globalnym, w jego rozumieniu hegemonem globalnym o charakterze polityczno-ekonomicznym, albo nawet bym powiedział odwrotnie, gospodarczo-politycznym.
Ta kolejność, tutaj wejdę w słowo, jest ważna?
Ta kolejność moim zdaniem jest ważna i w tym momencie po prostu mówi, gdzie ulokował strategiczne interesy. Kanał Panamski to jest powrót do koncepcji, którą lansował, czyli strategii pacyficznej, tak? Biden mówił o Indo-Pacyfiku, Trump cały czas stawia tutaj na kwestię pacyficzną. Atlantyk zawsze od XIX wieku miał być, przepraszam, takie sformułowanie odnośnie oceanu, ale morzem wewnętrznym Stanów Zjednoczonych. Północna część Atlantyku do mniej więcej Zatoki Gwinejskiej to jest dominacja Stanów Zjednoczonych i blokada Federacji Rosyjskiej, jej potencjału i gospodarczego. Pamiętajmy, że tam są ulokowane główne zasoby ropy i gazu oraz metali szlachetnych. No i mamy do czynienia tutaj z jakby ciągiem dalszym, czyli Kanada. Też bym powiedział, patrząc na to troszeczkę z takiego morskiego punktu widzenia, druga alternatywna droga morska z Azji do Europy i do Ameryki Północnej, strategiczna trasa, plus potężne zasoby surowcowe. W związku z tym no, on powiedział to bardzo wyraźnie. Chciałbym kontrolować te obszary, bo to jest równoznaczne z globalną dominacją Stanów Zjednoczonych.
Pan doktor Maciej Goniszewski, ja tylko zacytuję wypowiedź premiera Grenlandii, który powiedział, że Grenlandia chce ściślej współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie obrony i eksploracji zasobów górniczych wyspy. I co ciekawe, powiedział to już po tym stwierdzeniu Donalda Trumpa, że no nawet siłą w sumie tą Grenlandię to można by było przejąć.
Prawdopodobnie wynika to z tego, że już zdążył przyzwyczaić świat do swojej retoryki, do tego, że on zaczyna z dużego C, że tak powiem, na dzień dobry przeciwnika sprowadza do parteru, a później zaczynają się negocjacje. I większość polityków na świecie wie, że on w tej chwili pokazał swoje główne kierunki, tak jak pan profesor tutaj powiedział. To był też przekaz prawdopodobnie w kierunku Chin. Lepiej tam nie wchodźcie, bo będziemy mieli wtedy konflikt. No i w tej chwili zaczyna się negocjacje, w jaki sposób możemy współpracować. Wiadomo, że to, co powiedział, że on chce zająć nawet siłą Grenlandię, że to, tego nie zrobi.
Czyli retoryka polityczna i z kontekstem gospodarczym.
A z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na Grenlandię, której PKB to jest chyba 1/100 PKB USA, 1/1000 PKB USA, no, będzie zainteresowana we współpracy z tak dużym krajem, z tak dużym inwestorem tak naprawdę, który jest w stanie wyłożyć środki, które umożliwią wykorzystanie zasobów Grenlandii, a dotarcie do nich to jest duży nakład inwestycyjny. Tutaj trzeba się liczyć, że korzyści będą duże, bo tam są na przykład pierwiastki ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji półprzewodników, które w tej chwili są strategiczną rzeczą na świecie. I w tej chwili Chiny właściwie są jedynym takim hegemonem, można by powiedzieć, w tym zakresie, bo oni produkują 90% chociażby germanu, czyli pierwiastko, które jest potrzebne do produkcji półprzewodników na świecie, więc no USA szukają teraz, gdzie oni mogą zdobyć te pierwiastki, tak żeby tutaj jakoś wyrównać swoje szanse.
No porozmawiamy jeszcze o Grenlandii, bo to stosunkowo blisko nas, no w końcu nadzorowane przez Danię, tak, więc to tutaj też daleko nie mamy. Grenlandię według danych w 2023 roku zamieszkiwało niespełna 57 tysięcy osób, ale jest znowu największą wyspą świata, powierzchnia 2 milion 175 tysięcy kilometrów kwadratowych, w 80% pokryta przez lądolód. I teraz pytanie. Czy naprawdę te zasoby, które ma Grenlandia, są warte takiej walki i tak kosztownego wydobycia? Mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę, że te technologie się rozwinęły, ale to jednak wydobycie cały czas będzie kosztowało majątek.
Czy to będzie realne gospodarcze, to się dopiero okaże. Mamy przykład z gazem łupkowym. Gaz łupkowy, który w Polsce jest totalnie nieopłacalnym do wydobycia w tej chwili, jak się okazuje.
W Stanach
jest, tak jest przecież eksploatowany. To jest kwestia zasobów finansowych, zasobów intelektualnych, zbadania Grenlandii, bo Grenlandia jest w dużym stopniu cały czas niezbadana. Cały czas tak do końca nie wiemy, co tam jest. Więc no tutaj prawdopodobnie z jednej strony właśnie mamy te duże nakłady, ale z drugiej strony potencjalnie bardzo duże zyski i tak naprawdę rozwój, przyszłość. Tu mówimy o dalekiej przyszłości i możliwości rozwoju technologii dzięki surowcom, których przecież szukamy teraz nawet gdzieś na Marsie, więc alternatywa jest jeszcze dalsza.
Czyli w tej grze o Grenlandię, tak jak mówił pan profesor, w pewnym momencie liczyły się jeszcze Chiny, Rosja już chyba gdzieś tam na trzecim, czwartym miejscu, tu profesor kręci głową. Panie profesorze, jak to z tą Rosją? No bo, że tak powiem, chęć ma wielką i to też wynikającą trochę z linii brzegowej, te spory.
Ja bym to nazwał tak, na szczęście Federacja Rosyjska ma cudowne plany strategiczne i niewielką zdolność ich osiągania. To jest największe szczęście, jakie spotyka współczesny świat. Tak zupełnie poważnie. Chcę bardzo mocno podkreślić to zdanie, które wypowiedział pan doktor. To znaczy, że po pierwsze, my wiemy, że Grenlandia jako wyspa i strefa wyłączności ekonomicznej wokół tej wyspy, to tam znajdują się zasoby. Grenlandia, pamiętajmy, w tej chwili autonomia grenlandzka jest w zasadzie uzależniona finansowo od dotacji rządu duńskiego, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. I dla niej dla tej władzy lokalnej każda oferta, nazwijmy to umownie, badawczo eksploatacyjna jest ofertą niezwykle istotną. Stąd oni wcale się zbytnio nie opierali, jaka autonomia grenlandzka, ekspansji chińskiej na terenie wyspy, bo ona przebierała formę joint venture, po prostu firm poszukiwawczo-wydobywczych, które miały łożyć prowadzić badania i łożyć na rozwój infrastruktury gospodarczej autonomii grenlandzkiej. Stąd nawet, o ile pamiętam, w 2018 czy 2019 roku strategia bezpieczeństwa Królestwa Danii, która stwierdziła, że ekspansja gospodarcza Chin jest trzecim co do wielkości zagrożeniem bezpieczeństwa Królestwa Danii. I paradoksalnie takie dosyć sceptyczne podejście do władz autonomicznych do tego, aby rozwijać, też pogłębiać kooperację. Pamiętajmy, terytorium autonomiczne i królestwo, które sprawuje jakby jurysdykcję polityczną nad tym terenem. Przez dwa lata nie udało się podpisać przedłużenia zakresu kooperacji, czyli porozumienia mówiącego o tym, w jaki sposób finansowana będzie autonomia grenlandzka przez władze centralne. Właśnie z powodu oporu władz autonomicznych, które widziały inną alternatywę rozwoju gospodarczego. Tak, to już to nie jest separatyzm, ale to jest takie usztywnienie stanowiska. Więc tutaj też patrzmy na tą kwestię wewnętrzną, gdzie te władze z otwartymi ramionami przyjmą inwestorów, chyba w mniejszym stopniu patrząc na ich pochodzenie.
Czyli mówimy o takim nowoczesnym z XXI wieku przejęciu terytorium, patrz na przykład Alaska, tak? Czy to można porównywać? Tylko że tym razem ta ekspansja gospodarcza spowoduje, że te...
Można, tylko że pamiętajmy, że Alaskę nieświadoma znaczenia gospodarczego, strategicznego tego regionu sprzedały władze rosyjskie, czyli Katarzyna II. Tutaj władze duńskie jednoznacznie mówią, że nie oddadzą czy też nie sprzedadzą w jakiejkolwiek formule Grenlandii. Natomiast w zderzeniu z potencjałem gospodarczym, inwestycyjnym, poszukiwawczym, badawczym, tak, Stanów Zjednoczonych, Królestwo Danii stoi na straconej pozycji, będzie musiało zaakceptować ekspansję. No bo co, nałożą sankcje?
Ja podejrzewam, że oni będą zainteresowani tak samo jak Grenlandczycy. Tu będzie taki przykład jak Irlandia swojego czasu. Ona się świetnie rozwinęła dzięki współpracy z biznesem amerykańskim. I tak samo Dania może się świetnie rozwijać i korzystać na tym, że ma akurat to terytorium, na
pod
którym
swoją,
zależy,
tak, pod swoją kontrolą.
Zależy Stanom.
Także ja tutaj też jakby zgodzę się z tą tezą. Pamiętajmy, że Dania w momencie, który może stać się hubem przeładunkowym także dla surowców amerykańskich do Europy, może stać się bardzo kluczowym graczem strategicznym, pomijając już kwestię zysków gospodarczych.
Porozmawiamy po przerwie jeszcze o tym, co może zyskać i co może stracić Panama, bo to też ciekawe miejsce na mapie świata. No 75% podobno statków, które przepływają przez Kanał Panamski, pochodzi z portów amerykańskich, stamtąd wypływa, więc tutaj te roszczenia Donalda Trumpa też jak gdyby mają swoje gospodarcze uzasadnienie, ale czy to się uda, czy nie, porozmawiamy po przerwie. Wtedy też porozmawiamy o Europie, tym, co nas najbardziej interesuje, tej tutaj naszej. Polska, Niemcy, Francja. I to już za moment. W tej chwili 25 minut po godzinie 18.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Pół godziny pozostało do 19. Teraz Flesz Europejski, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz Europejski.
6 i 7 lutego to nowy termin planowanego wcześniej na ubiegły tydzień wspólnego posiedzenia Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej i polskiego rządu. Wydarzenie miało się odbyć w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, ale zostało odwołane z powodu choroby przewodniczącej Ursuli von der Leyen. W Trójmieście w związku z polską prezydencją odbędzie się około 50 spotkań. Nie odnotowaliśmy aktywności rosyjskiego statku przy gazociągu bałtyckim, informuje Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni. Przed południem TVP World, powołując się na MSZ, poinformowała, że wokół odcinka Baltic Pipeline na Morzu Bałtyckim krąży statek, prawdopodobnie z rosyjskiej tzw. floty cieni. Natowska Straż Bałtycka zostanie uruchomiona na 90 dni, ale możliwe będzie przedłużenie jej funkcjonowania. Bałtyckie państwa sojuszu wzmocnią ochronę podwodnej infrastruktury przed rosyjskim sabotażem, ogłoszono na spotkaniu w Helsinkach. W listopadzie ubiegłego roku uszkodzone zostały dwa podmorskie kable łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Finlandią. W grudniu doszło do zniszczenia kabla pod Zatoką Fińską, a także kilku kabli transmisji danych między Finlandią, Estonią i Niemcami. Mateusz Morawiecki został nowym szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. To grupa w Parlamencie Europejskim. Została utworzona przez partie konserwatywne po wyborach w 2009 roku. Poprzednią przewodniczącą EKR była szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. 148 milionów euro trafi na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy humanitarnej od Komisji Europejskiej. Zdecydowana większość, 140 milionów, zostanie przeznaczona na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych. Chodzi o zapewnienie żywności, schronienia, czystej wody, opieki zdrowotnej i ochrony zimą w najbardziej narażonych regionach wschodniej i południowej Ukrainy. 8 milionów euro pomoże ukraińskim uchodźcom w Mołdawii w uzyskaniu dostępu do najważniejszych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, a także wsparcie psychologiczne. W Rosji płoną magazyny paliwa i rafinerie. Od początku roku niemal codziennie ukraińskie drony atakują infrastrukturę paliwową agresora. Minionej nocy eksplozje bez załogowców wywołały pożary w rejonach Saratowa, Kazania i Engelsa. Po poprzednich atakach dopiero po 5 dniach strażakom udało się ugasić pożar magazynów paliwa dla bombowców Tu-160. Dziś nad ranem po ponownym ataku płoną kolejne zbiorniki. Według serwisów internetowych atak dronów wywołał również pożar w sąsiedniej rafinerii. W stolicy Republiki Tatarstanu, Kazaniu, bezzałogowce uderzyły w zakład produkcji gazu skroplonego. To już oficjalne. Król Karol III przyleci do Polski na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Komunikat Buckingham Palace potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów. Monarcha ma się wcześniej spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i mieszkańcami Krakowa. Będzie to 5. wizyta Karola w Polsce, ale po raz pierwszy przyjedzie tu jako król. Zoran Milanović po raz drugi będzie prezydentem Chorwacji. Z dużą przewagą zwyciężył nad Draganem Primoracem, kandydatem rządzącej centroprawicy. Zdobył prawie 75% głosów. Chorwaci swoim głosowaniem pokazali przede wszystkim żółtą kartkę obecnemu rządowi. Nie przeszkadzało im wstrzymywanie przez Milanovića pomocy wojskowej dla Ukrainy lub to, że zachodnia prasa nazwała go chorwackim Trumpem. W słowackich szkołach zaczął obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych. Uczniowie muszą oddawać swoje urządzenia nauczycielowi lub chować je do plecaków. Ma im to pomóc w koncentracji, a także ograniczyć szykanowanie dzieci przez rówieśników. Zakaz nie obowiązuje uczniów ze specjalnymi potrzebami, którym elektronika umożliwia komunikację. Podobne rozwiązanie wprowadzono już m.in. we Francji, Kanadzie, na Węgrzech i Łotwie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
25 minut pozostało do godziny 19. Wracamy do rozmowy na temat Stanów Zjednoczonych. Nowego prezydenta, który zostanie zaprzysiężony w najbliższy poniedziałek i tego, jak będzie wyglądała jego polityka zagraniczna. W studiu goście dr Maciej Goniszewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania i profesor dr habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Umówiliśmy się, że w drugiej części rozmawiać będziemy już tylko i wyłącznie o Europie. To w takim razie garść informacji. W roku 2023 państwa Unii Europejskiej wyeksportowały do Stanów towary o wartości 502 miliardów euro, a import towarów z USA do Unii osiągnął wartość 344 miliardów euro, czyli unijna 27 ma nadwyżkę handlową z USA, która wynosi 158 miliardów euro. I pytanie do pana doktora Goniszewskiego. Dużo to czy mało w skali Unii Europejskiej i w skali gospodarki Stanów?
Jak najbardziej dużo. I na dodatek właśnie niekorzystnie dla Stanów, a dla nowego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych wrogami w tej chwili nie są systemy polityczne. On jak gdyby już nie rozpatruje tego totalnie, nie patrzy, czy to są kapitał komunistyczny, czy jakiś inny. Dla niego istotne jest to, kto za dużo sprzedaje Stanom w stosunku do tego, ile kupuje od Stanów, tak? I już wcześniej groził, między innymi Niemcom, że nałoży cła na niemieckie samochody w wysokości 25%. Wtedy szacowano, że to by oznaczało, że o 6 miliardów zmniejszy się eksport europejski do USA.
Cały czas mało.
To nie jest dużo. To też by uderzyło między innymi w Polskę, bo Polska wprawdzie nie eksportuje samochodów do Stanów, ale eksportuje części do Niemiec, więc jeżeli oni zmniejszą produkcję, no to u nas też się szacowało na jakieś 2 miliardy zmniejszenie naszego eksportu do Niemiec. Więc to będzie takie kostki domina. Generalnie Europa w tej chwili, w tym podejściu Trumpa, jest trochę mniej na celowniku, tak bym powiedział. Bardziej oczywiście Chiny, tam jest założenie nawet 60% wysokości cła. W drugiej kolejności Kanada i Meksyk, tam jest 20%, Europa 10%, więc jesteśmy na razie łagodnie traktowani, w zapowiedziach przynajmniej. Zobaczymy, jak będzie później faktycznie w realizacji. Trzeba pamiętać, że cło to jest jednak podatek, który później ponoszą de facto obywatele. Korzysta oczywiście administracja, ma więcej pieniędzy, ale rosną ceny, rośnie inflacja, za inflacją pewnie pójdą stopy, więc generalnie podnoszenie ceł może się odwrócić przeciwko Amerykanom.
No tutaj polityka właśnie dwustronna, tak? My podniesiemy cła, no my, druga strona nie będzie dłużna. Panie profesorze, jak to może wyglądać w ciągu najbliższego roku?
No pewnie tak jak pan doktor mówi, będziemy mieli jakiś element wojny celnej. Ja mam nadzieję, że jednak krótkotrwały, z tego względu, że i Stany, i Europa na tym po prostu ekonomicznie stracą. Stracą konkurencyjność na rynku, na rynkach światowych, na rynku wymiany wewnętrznej. Pamiętajmy jednak, że i Stany, i Europa to jest produkcja średnio i wysoko zaawansowana technologicznie i ten układ wymiany towarowej tego rodzaju produkcji ma układ raczej równoleżnikowy niż południkowy, w związku z tym ci partnerzy handlowi po prostu są od siebie uzależnieni. Zapewne trzeba będzie podjąć jakieś działania związane z wyrównaniem deficytu handlowego, bo takie będzie żądanie Trumpa, to ja to jestem przekonany. I śmiem twierdzić, że duże uderzenie pójdzie właśnie w przemysł samochodowy, jeżeli chodzi o Europę. Stąd między innymi ta presja europejska, czy też niemiecka, nazwijmy rzecz po imieniu, na porozumienie z Mercosurem, tak, żeby ucieczka od tego handlu wymiany towarowej czy sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że w zasadzie Niemcy zdominowały ten rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodu. I tak mi się wydaje, że po prostu będziemy mieli krótką wojnę celną, która zakończy się kompromisem, lub niestety przegraną europejską, bo my pamiętajmy, że koszty produkcji w Europie są dużo, dużo wyższe, a rezygnacja czy obniżenie tych kosztów jest związana z rezygnacją z w zasadzie planów Zielonego Ładu, który będzie bardzo trudno obalić.
No generalnie to będzie, byłoby dużym problemem dla Europy, ponieważ my nie mamy w tej chwili jako Europa przewag konkurencyjnych. Technologicznie bardzo rozwija się Chiny i Azja.
Tak, zostaliśmy w tyle, to już nawet, tak, tyle, nawet Komisja Europejska stwierdza, że coś trzeba z tą innowacyjnością Europy zrobić.
Względem wielkości handlu Stany cały czas jednak dominują i tak naprawdę te wojny celne nikomu nie będą służyły. Tutaj pan profesor powiedział, że straci i Europa, i Stany, ale tak naprawdę cały świat straci. Uważam, że ten program Trumpa w tej chwili mogą popierać ekolodzy, ci, którzy mówią o tym, że należy zmniejszyć konsumpcję na świecie.
I produkcję.
I produkcję i tak dalej. Dokładnie do tego by doprowadziło nałożenie nowych ceł wszystkich na wszystkich, że się zmniejszy produkcja, że będziemy mieli mniejszą konsumpcję na całym świecie, więc dokładnie postulaty ekologiczne wtedy będą realizowane.
Tutaj zacytuję opinię jednego z think tanków z Brukseli, który mówi o tym, że Europa powinna już teraz skorzystać z dyplomacji w zamian za rezygnację z wprowadzenia taryf. I tutaj jest propozycja: zwiększenie importu LNG, zakupy sprzętu wojskowego, czy obniżenie ceł na import samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Taka propozycja. Pan profesor.
Ja bym się bał. Od razu mówię dlaczego. My już zapomnieliśmy konsekwencje pandemii COVID dla gospodarki europejskiej. My musimy odbudować przynajmniej strategiczne sektory gospodarcze, które będą stwarzały możliwość funkcjonowania gospodarczo-społecznego Europy w sytuacji zdarzeń, gdzie zostaną przerwane łańcuchy logistyczne. I jeżeli my znowu pójdziemy w takim kierunku, że likwidujemy europejski przemysł obronny, bo musimy kupować od Amerykanów, a to jest chyba dzisiaj po tym wyprzedaży czy darowaniu broni Ukrainy, to jest chyba jedna z najbardziej dynamicznych, rozwijających się gałęzi przemysłu w Europie, odbudowa potencjału i zapasów militarnych. Jeżeli oddamy całkowicie bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia dostaw surowca do Stanów Zjednoczonych, no i to proszę zwrócić uwagę. Przecież jeżeli pozwolimy się zmonopolizować, no to przecież Trump nie jest idiotą i nie wykorzysta tej sytuacji na przykład do podniesienia cen kontraktów.
No mówimy o biznesmenie, nie mówimy o Gazpromie, to jest
tak,
inna sytuacja.
W związku z powyższym ja bym powiedział, że te opcje mówiące o jakimś tam rozwoju kooperacji gospodarczej w postaci damy wam zarobić, my będziemy importować, to ostrożnie. Ja raczej mówił o kooperacji, o jakimś joint venture, o jakiejś korelacji właśnie obrotu towarowego, a nie o takim zero-jedynkowym oddaniu się pod wpływy gospodarki i polityki amerykańskiej. Pamiętajmy, że oddanie się pod wpływy gospodarcze to znaczy, że oddanie jest pod wpływy polityczne.
Znaczy, ja trochę to inaczej postrzegam. Postrzegam to jako element właśnie negocjacji, że nie nakładajmy na siebie ceł. Możemy tutaj pomyśleć, co więcej moglibyśmy od was tutaj kupować, żebyście wy nam pozwolili dalej eksportować tak dużo, jak eksportowaliśmy do tej pory. No, jak gdyby posuniemy się z jednej strony, z drugiej strony i w ten sposób znajdziemy gdzieś konsensus, który będzie lepszy, niż gdybyśmy ograniczyli handel między sobą.
Rozmawialiśmy o tych negocjacjach i rozmawialiśmy też o tym tuż przed programem, że prezydent elekt nie lubi wszelakich związków gospodarczych w sensie stowarzyszeń, wspólnot i tego rodzaju tworów. Woli bardziej rozmawiać z osobą twarzą w twarz odpowiedzialną za politykę danego kraju. Jak to może wyglądać tutaj, w Europie? To znaczy rozmowy z Orbanem, rozmowy z Meloni, rozmowy z prezydentem Dudą. Kto jeszcze może liczyć na łaskawe spojrzenie, może tak powiedzmy, przyszłego prezydenta?
To widać po zachowaniu Elona Muska. Przyszły kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, pod warunkiem, że nie będzie to socjaldemokrata. Marzenie o AfD. Myślę, że powiązania gospodarcze i interesy polityczne będą powodowały, że takie działania zostaną skierowane także wobec rządu hiszpańskiego. Także zakładając, że prawdopodobieństwo, iż socjaliści w Hiszpanii w perspektywie nowych wyborów raczej stracą władzę. No i ja myślę, że będzie powrót do Francji, bo proszę zwrócić uwagę na taką cechę szczególną francuskiej polityki. Emmanuel Macron, który był w zasadzie tą twarzą Francji, liderem francuskim, w zasadzie w tej chwili chce tylko dotrwać do 2027 roku, do końca kadencji, i zajmuje się problematyką polityki międzynarodowej w wymiarze polityczno-militarnym. Jakby całkowicie oddaje gospodarkę w ręce rządu technicznego, zakładając, że może uda mu się powstrzymać marsz obydwu ugrupowań, które mogłyby przewrócić francuską scenę polityczną. Tak? Że to jest taka kwestia, że być może także będzie to, padnie także propozycja do Francji i będziemy mieli celem w ogóle Trumpa jest dezintegracja Unii Europejskiej. Nazwijmy to rzecz po imieniu i tak będzie robił. A dlaczego jest takim celem, to pan doktor to wyjaśnił po prostu.
No na pewno łatwiej jest negocjować z jednym pojedynczym krajem, tak, niż z całym ugrupowaniem, które jest silniejsze siłą rzeczy i gospodarczo, i politycznie, i pod względem wpływów i tak dalej. I tutaj niestety ja widzę, po tym co pan profesor mówił, zbieżność celów pomiędzy Putinem a Trumpem. Jeden i drugi grają na to samo, na rozbicie Unii Europejskiej, którą uważają za zagrożenie jako jedność. I to powinien być sygnał dla europejskich przywódców. Skoro W tej chwili najsilniejsze osobowości polityczne na świecie uważają, że Europa jako całość, jako jedność jest dla nich zagrożeniem, bo jest za silna, to nie rezygnujmy z tej siły. Nie dajmy się podzielić. Niestety w Europie w tej chwili mamy bardzo słabego przywódcę właśnie francuskiego, bardzo słabego przywódcę niemieckiego, czyli dwóch najsilniejszych gospodarek. Wielka Brytania w ogóle się wyautowała jakiś czas temu, więc w ogóle w tym nie uczestniczy. No i faktycznie w tej chwili prawdopodobnie na skutek wcześniejszych działań Putina, które poprzez hakerów, poprzez deepfake'i, poprzez całą tą swoją działalność w social mediach, poprzez swoich nie tylko hakerów, ale całe to środowisko, doprowadził do tego, że umocniły się różne takie lokalne nacjonalizmy, doprowadził do tego, że ci silni przywódcy stracili swoje przywództwo w krajach europejskich. Trump będzie miał łatwiej, bo Putin w międzyczasie zaangażował się za bardzo w wojnę na Ukrainie. Teraz nie może tego skonsumować, ale Trump będzie mógł to skonsumować.
I właśnie. I porozmawiajmy teraz na koniec, bo czas nas goni, o Ukrainie. Ta koncepcja Donalda Trumpa pod tytułem tak, albo siadamy do rozmów, albo ja dostarczam broń na Ukrainę, albo siadamy do rozmów i Rosja otrzymuje te tereny, które już zdobyła po roku 2014. Co panów zdaniem ma większe szanse realizacji, tak patrząc się w tą chwilę? Ja wiem, że to jest trochę wróżenie z fusów, bo my tak naprawdę na temat Ukrainy i tego, jaka będzie polityka, nie wiemy dużo. To były wypowiedzi jeszcze w trakcie kampanii. Teraz jak gdyby o tym jest trochę cisza. Nie wiadomo, jak się zachowają Stany Zjednoczone. Pan profesor.
Ja bym powiedział tak, że jesteśmy w stanie in statu nascendi, czyli musimy się domyślać, co będzie się stanie. Nie wiemy. Dla mnie takim wyznacznikiem, ale to jest moje subiektywne zdanie, ja bardziej to czuję, niż potrafię udowodnić. Papierkiem lakmusowym co do treści wstępnych propozycji rozmów pokojowych będzie po pierwsze będzie Syria, to znaczy czy nowe władze syryjskie zgodzą się na utrzymanie przez Rosjan bazy w Tartu. Bo jeżeli nie, to w zasadzie...
Morze Śródziemne będzie stracone.
Ale to nawet nie chodzi o stracone Morze Śródziemne, to chodzi o to, że Rosja nie ma już żadnego potencjału reagowania na niewłaściwe, czy niekorzystne dla niej zmiany sytuacji geopolitycznej. I drugie, na ile ten główny odbiorca rosyjskiej ropy, czyli Indie, będą się bały przyjmować zbiornikowce rosyjskie do swojego portu, bo przecież Indie po prostu reeksportują tą ropę, tak? Bo to, że Chińczycy propagandowo wstrzymali 2-3 jednostki, które płynęły do ich portu, to jest taki wyraz propagandy, moim zdaniem zatarcia tych incydentów bałtyckich. Natomiast jeżeli Indie przestaną odbierać, to znaczy, że Rosja zobaczy, iż jest osamotniona i stanie na amerykańskie propozycje. W mojej ocenie te propozycje będą wymuszone na Ukrainie i oby zakończyło się to tylko częścią terytorium donieckiego oraz Krymem, z tego względu, że obszar doniecki to jest nie tylko węgiel, ale przede wszystkim to są huty stali niezbędne dla gospodarki rosyjskiej. A Krym z powodów prestiżowych nie może zostać dla Ukrainy. Proszę pamiętać też o jednym. Trump, znaczy w ogóle amerykańska polityka nie może zgodzić się na takie osłabienie Rosji, aby to państwo nie zostało nadmiernie z punktu widzenia rosyjskiego zdominowane przez Chiny. I to jest główny czynnik, który zadecyduje o tym, jakie ustępstwa Trump wymusi na Ukrainie.
Panie doktorze, tutaj ta chińska potęga gospodarcza, bo już tak można mówić, jest takim dużym ryzykiem, jeśli Rosja będzie za bardzo osłabiona, zbyt duże będą te straty terytorialne i gospodarcze.
W tej chwili widać, że Rosja jest coraz bardziej uzależniona od Chin. Przypomnę, że w pewnym momencie nawet była przypominana historia z XIX czy nawet XVIII wieku, że część terytorium obecnie rosyjskiego kiedyś było chińskie i Władywostok powinien teoretycznie być chińskim miastem, a nie rosyjskim, więc jeżeli się nawet mówi o tutaj zmianie terytorium, no to wskazuje na to, że Chiny w tej chwili są zdecydowanie silniejszym partnerem w tych stosunkach. No i z drugiej strony trzeba popatrzeć, że Trump jakimś takim dużym sentymentem pała do Putina. Już za pierwszej władzy chętnie się z nim spotykał, chętnie go pokazywał jako przykład tego właśnie silnego przywódcy, z którym on chce rozmawiać. Więc no niestety tutaj od początku było wiadomo, że zmiana władzy w Białym Domu spowoduje, że pozycja Ukrainy też osłabnie w tej wojnie.
Panie profesorze, czy można tak mówić, że pozycja Ukrainy będzie po zmianie władzy, tak 20 stycznia, będzie trochę słabsza?
Dokładnie tak, ja w pełni się zgadzam z tą tezą, no, tylko że chciałbym powiedzieć w ten sposób. Trump w pierwszej kadencji, Trump najprawdopodobniej w drugiej kadencji, Biden nieco bardziej łagodnym, dyplomatycznym języku w trakcie swojej jedynej kadencji, wyraźnie mówili Europie. Europo, my mamy problem w Indo-Pacyfiku, wy swoje problemy musicie zacząć załatwiać sami przy naszej pomocy. I tam po prostu to zrobi. Z punktu widzenia amerykańskiego, jedynym interesem zaangażowania się we wsparcie Ukrainy jest osłabianie Rosji jako gracza globalnego.
Ale też do pewnego momentu.
Ale do pewnego momentu. W związku, i cały czas powtarza, Europo, zrób sobie porządek wokół siebie, bo to jest twój problem, nie mój. I tak usłyszymy i to będzie argument bardzo istotny. No niestety, takie mamy położenie, Ukraina ma takie położenie geopolityczne z punktu widzenia interesów amerykańskich. Jest to jakiś kraj.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, jak będzie wyglądała ta polityka, jak wygląda polityka już po zaprzysiężeniu, po pierwszych decyzjach i jaki będą miały wpływ na Europę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli profesor dr habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Maciej Goniszewski z Wydziału Zarządzania, także Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję za spotkanie. 8 minut niespełna pozostało do 19. Michał Pacześniak, dziękuję. Do usłyszenia, a audycję realizował Maciej Bogusławski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.